jestem z miasta. Z miasta jest też Karolina Baca-Pogorzelska, ale wyjechała ze spokojnego, ciepłego, bezpiecznego przede wszystkim miasta na Ukrainę, do Ukrainy. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy możemy powiedzieć, gdzie jesteś. Obrazowo gdzieś na, pewnie jak cię znam, gdzieś na wschodzie Ukrainy.
Tak, na Donbasie.
Na Donbasie, gdzie kolejna noc. Jak to wygląda na linii frontu? Jak przebiegły ostatnie 12 godzin?
Nie, ostatnie 48 godzin to jest bardzo duże nasilenie nalotów, przede wszystkim na miasta. Linia frontu od miesiąca tak naprawdę stoi, Rosjanie się nie posuwają. W związku z tym uderzają właśnie w miasta. Bardzo dużo rakiet, bardzo dużo strzałów artyleryjskich tam, gdzie są blisko. Wcześniej była chwila ciszy, bo padał deszcz. W związku z tym te działania były utrudnione, ale ostatnie 48 godzin, ostatnie dwie noce, właśnie w tej chwili znowu zaczął się alarm z powietrza. W sumie nie wiem, który w ciągu ostatnich 24 godzin, bo w zasadzie jeden się zaczyna, drugi się kończy i tak co chwilę.
Część osób, które są na miejscu, mówiło, że przez ostatnie kilka dni było tak, że ostrzały były gdzieś tam w nocy nad ranem, ale potem bywały okresy ciszy. Rozumiem, teraz przez ostatnie dwa dni już nie ma tych okresów ciszy i spokoju.
No to zależy gdzie, bo jeżeli miasto jest w zasięgu artylerii, tak jak na przykład Bachmut czy Słowiańsk, no to te ostrzały są również w dzień, ale rzeczywiście jakby to nasilenie to jest właśnie noc, to jest poranek, no bo jeżeli uderzane są obiekty cywilne, no to wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że ludzie są właśnie w domu i więcej osób się zabije po prostu.
Jak wygląda ta codzienność na Donbasie? Ludności cywilnej oczywiście.
No to też zależy, w jakim mieście jesteśmy. Jeżeli, nie wiem, pojedziemy do Pokrowska, który jest tuż w zasadzie przy granicy obwodu Dniepropetrowskiego, do Pokrowska, z którego codziennie wyjeżdżają pociągi ewakuacyjne w kierunku Dniepra, no to tam, mimo że kilka nalotów rzeczywiście nawet w samym mieście było, jest tak jakby na ulicach tak relatywnie normalne życie. Jest naprawdę sporo ludzi, bo stamtąd niewiele osób wyjechało. Są otwarte sklepy, wszystko działa, tak? W innych miastach, im bliżej linii frontu, no tym ludzi jest mniej. Ale naprawdę, nawet w tym bardzo mocno odstrzeliwanym Bachmucie czy Słowiańsku, które są bardzo blisko linii, można znaleźć otwarte sklepy czy apteki nawet. Działają media, to znaczy w całym Donbasie nie ma gazu i tego gazu nie będzie, on jest ze względów bezpieczeństwa, przepraszam bardzo, odcięty. W niektórych miastach nie ma wody, jest dowożona, a w niektórych miastach no, bywają też przerwy w dostawach prądu, ale ogólnie na przykład, nie wiem, w Kramatorsku działa transport publiczny, jeżdżą trolejbusy. No w tych miastach, które są już naprawdę bardzo blisko granicy z obwodem ługańskim, gdzieś tam Soledar, gdzieś tam Siewierск, no to nie, tam już nie ma takiego normalnego życia, tam już musi docierać w zasadzie dla cywilów wyłącznie pomoc humanitarna. No ale nie wiem jeszcze...
Відбій повітряної тривоги.
Właśnie słychać akurat odwołanie naszego alarmu.
Відбій повітряної тривоги.
To jest dobra wiadomość. Nie wiem, no działają też apteki, one są zaopatrzone, sklepy są naprawdę tam, gdzie są otwarte, naprawdę są nieźle zaopatrzone, tylko są na przykład krócej czynne. Nie wiem, od 8 do 16 działają i to wszystko. No i oczywiście wszędzie, ale to w całej Ukrainie, nie tylko na Donbasie, obowiązuje godzina policyjna.
Pani redaktor, a Karolino, jak wygląda sytuacja ewakuacji oficjalne? Znaczy, rząd w Kijowie, rząd Ukrainy apeluje, żeby opuszczać tereny Donbasu. Czy ta ewakuacja jest przeprowadzana jakoś planowo i czy dotyczy wszystkich mieszkańców tych miast przy linii frontu?
Ona miała się nazywać przymusową. To jest takie złe słowo. Ona jest obowiązkowa w tej chwili, ale to nie jest taki przymus, gdzie ktoś sobie wyobraża, że nie wiem, przyjeżdża tutaj policja, pakuje ludzi do autokarów i ich wywozi. Nie, po prostu jest zwiększona dostępność tej ewakuacji. To znaczy, po pierwsze, w ogóle policjanci, służby miejskie przychodzą do ludzi z ulotkami, informują kiedy, co, jak, dlaczego trzeba się ewakuować. Tłumaczą, że nie będzie ogrzewania w zimie, że pojawiają się dywersanci, że jest niebezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Pokazują możliwości tej ewakuacji, bo część możliwości to jest pociąg, o którym mówiłam, który odjeżdża codziennie z Pokrowska. On jest darmowy. Na ten pociąg wolontariusze ludzi dowożą. Jest też ewakuacja busami, no jest też taka ewakuacja samodzielna, którą sami mieszkańcy sobie organizują, po prostu własnymi samochodami, kiedy już widzą, że jest bardzo źle. Ja ostatnio we Wprost opisywałam przypadek Iwana z Torecka, który w zasadzie w ogóle się nigdzie nie wybierał, tylko zdecydował się na ewakuację dopiero wtedy, kiedy rakieta uderzyła w jego dom. Takie przypadki też są i dopiero ludzie wtedy decydują się na wyjazd. Oczywiście sporo ludzi w ogóle nie wyjedzie, bo część z nich to są osoby starsze, chore, które po prostu powiedziały, że nie, koniec, kropka, i one się tu urodziły, tutaj umrą. Część ludzi po prostu nie wyjedzie, bo jeszcze uważa, że ma tutaj pracę, ma swój dom, więc jest w stanie jakoś się utrzymać, a tak pojedzie w nieznane, bez pieniędzy. Zresztą też trzeba dodać, że ta pomoc systemowa, no to wygląda tak, że ludzie są ewakuowani w jakieś miejsce i śpią na przykład w takich zbiorowych noclegowniach, gdzieś tam, nie wiem, w szkołach na przykład, na zachodzie Ukrainy, gdzie jest bezpiecznie. Oni by chcieli spać w swoim domu. No i potem jak idą się zorientować na przykład o ceny wynajmu takiego mieszkania gdzieś na zachodzie Ukrainy, no to one są absolutnie chore, oderwane od rzeczywistości. Z tego względu się też na to nie decydują. No i jest wreszcie trzecia grupa, która jest grupą już naprawdę niewielką w porównaniu do roku 2014, ale ona jest. No to są osoby prorosyjskie, czekające na tych swoich ruskich wybawicieli i ruski mir, to fakt.
Jaka jest ten odsetek, bo chociażby Paweł Bobołowicz mówił oficjalnie, jeszcze bardziej nieoficjalnie, że tam są te grupy dywersyjne, że tam są osoby, które aktywnie współpracują z najeźdźcą, i to z najeźdźcą, który morduje, grabi i jest brutalnością, którą pamiętamy z książek historycznych. Chociażby jeszcze jedno to powiem, zdjęcie gdzieś miejsca właśnie na Donbasie, gdzie na pikach są zatknięte głowy żołnierzy ukraińskich przez rosyjskich najeźdźców.
Tak, natomiast bardzo ciężko jest powiedzieć, jak oficjalnie wygląda ten odsetek. Na pewno jest to kilka procent. To też bardzo zależy od regionu, to bardzo zależy od miasta. Inaczej będzie w Bachmucie, gdzie naprawdę jest sporo tych osób prorosyjskich. Inaczej będzie w Słowiańsku, inaczej w Kramatorsku, a jeszcze inaczej w ogóle w Pokrowsku. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że jest to kilka procent, to zdecydowanie. I na pewno możemy powiedzieć, że jest to nawet mniejszość z tych, co zostali. Bo w obwodzie donieckim, który w 45% jest kontrolowany w tej chwili przez Ukrainę, w 55% kontrolowany przez Rosję, ale do 24 lutego 33% obwodu donieckiego było i tak już kontrolowane przez Rosję. Z tego regionu wyjechało ponad milion osób. Zdecydowanie ponad milion osób, zostało jeszcze jakieś 300 tysięcy, może już nawet mniej, 250, bo ludzie faktycznie wyjeżdżają. No to zdecydowana mniejszość to będą osoby prorosyjskie. Trochę inaczej ta proporcja niewątpliwie rozkładała się w obwodzie ługańskim, który praktycznie w 100%, dosłownie bez dwóch wsi, które się od miesiąca bronią, dlatego nie można powiedzieć 100%, jest pod kontrolą rosyjską. Tam zawsze, ale zawsze było tak, że w obwodzie ługańskim było więcej osób prorosyjskich. Natomiast tam również i w Siewierodoniecku, i w Lisiczańsku, w tych największych miastach, które były na terytorium kontrolowanym Ukrainy, naprawdę ta sytuacja po roku 2014 znacząco się zmieniła. Podobnie w Charkowie, który zawsze był uważany za miasto prorosyjskie, to już nie jest oczywiście Donbas, ale wschód Ukrainy, tam od 2014 roku sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Tam jeszcze 8 lat temu był antymajdan. Tam jeszcze 8 lat temu mówiło się o tym, że to będzie trzecia taka samozwańcza republika po Ługańsku, po Doniecku. To się nie udało wtedy i to się teraz potwornie zmieniło. I Rosjanie, idąc na Charków na początku, byli właśnie pewni, że będą tymi kwiatami, chlebem i solą witani. No i strasznie się przejechali, kolokwialnie mówiąc na tym. W związku z tym potwornie się na Charkowie mszczą. Ja na Donbas wróciłam właśnie z Charkowa jakiś tydzień temu. No to tam sytuacja jest bardzo ciężka. Wczoraj w nocy też Charków był ogromnie bombardowany już jako miasto, ja nie mówię jako obwód. Centrum miasta, to piękne centrum miasta, drugiego najludniejszego po Kijowie miasta Ukrainy, jest tak zniszczone, tak zrujnowane, że naprawdę stać i płakać, stać i płakać. Ale cały czas jednak krąży ten mit o tym, że wschód Ukrainy jest taki prorosyjski. Wczoraj ukazały się takie nowe badania pokazujące, że nawet tu na wschodzie, mówimy Charków, Donbas, 77% mieszkańców, którzy zostali, nie są za żadnymi ustępstwami terytorialnymi na rzecz przyspieszenia zakończenia wojny. Oczywiście wreszcie kraju będzie to dobrze ponad 80%, ale to jakby
pokazuje, ale reszta kraju nie jest bezpośrednio dotknięta wojną i to też zmienia trochę perspektywę co do woli i, tak. i takiej woli kompromisu tak. nawet do pokoju. Karolino, to jeszcze na koniec pytanie o wojskowość. Jak to wygląda w twojej ocenie? Na ile te hajmarsy spowodowały obniżenie natężenia ognia i jakąś chociażby minimalną równowagę sił na frontach?
Nie, o równowadze absolutnie nie można mówić. Na pewno ta liczba hajmarsów, która już jest, czyli tam 10 czy 12 bodajże, ona już jest odczuwalna, bo co chwilę dostajemy informacje, można na Telegramie śledzić, który to rosyjski magazyn broni został uderzony przez hajmarsy. No ale prawda jest taka, że one dotarły późno, no i zdecydowanie jest ich za mało, jak zresztą wielu rzeczy tutaj, zwłaszcza na wschodzie. Myślę, że gdyby było ich tak, jak wyliczyła Ukraina, przynajmniej 40, no to tu sytuacja byłaby naprawdę, ta poprawa sytuacji byłaby odczuwalna, ale nawet te 40 hajmarsów, jak wyliczyli ukraińscy eksperci, nie pozwoliłoby na przełamanie ze strony ukraińskiej, czyli na taką potężną kontrofensywę, bo musimy pamiętać, jaki zasięg te hajmarsy również mają. To, że Ukraina mówi, że potrzebuje 100 hajmarsów, żeby pójść do przodu, to znaczy, że na pewno potrzebuje przynajmniej 60 i to jest nadwyżka, o której mówi. Ale rzeczywiście, z jednej strony widzimy tutaj efekty ich pracy, niemniej jednak to nie wystarczy, bo trzeba się liczyć z tym, że któryś prędzej czy później na pewno zostanie zniszczony. To nie wystarczy do tego, by skutecznie dalej bronić Donbasu, mimo iż rzeczywiście od miesiąca linia frontu na Donbasie ze strony rosyjskiej nie przesunęła się ani o milimetr.
To na koniec sprawa być może najważniejsza. Na Ukrainę z Radia Wnet często, regularnie jeździ Paweł Bobołowicz jako dziennikarz i jako osoba wioząca pomoc humanitarną. Ty jesteś na miejscu niemalże non-stop i non-stop tą pomoc rozwozić płynącą z różnych kierunków. Jak ci pomóc? Bo teraz ważne jest, żeby to był maraton, a nie sprint. Sprint mamy za sobą, przed nami maraton. Ty jakoś masz taką publiczne miejsce, gdzie mogą się osoby, które chcą ci pomóc w Polsce, mogą się zgłosić?
Zawsze na wszystkich mediach społecznościowych chętnie odpowiem na pytania, kiedy mam internet i kiedy mam możliwość, bo nie zawsze mam internet i nie zawsze mam możliwość. Niezmiennie działa moja zrzutka.pl, łamane na Batalion Donbas, która tylko nazywa się już po starych czasach zrzutką na Batalion Donbas. W tej chwili wspomagamy i wojskowych, i bardzo dużo cywilów, między innymi woziliśmy ostatnio tu na Donbasie jedzenie do Kramatorska, jedzenie do Soledaru dla cywilów właśnie, którzy nie wyjeżdżają, bo to jest jakby studnia bez dna cały czas i te potrzeby są ogromne, bo takie jedzenie przecież co chwilę się kończy, trzeba kupować nowe. Podobnie jak ze środkami medycznymi, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał, to ja serdecznie zapraszam. Każda złotówka naprawdę w dzisiejszych czasach to nie jest już przenośne, każda złotówka się liczy, bo jest naprawdę z tą pomocą bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
Powiedziała Karolina Baca-Pogorzelska, dziennikarka na co dzień opowiadająca o wojnie na wschodzie Ukrainy, przebywająca tam, gdzie jest naprawdę niebezpiecznie. Karolino, dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia.